moi kochani, w parafii naszej trwają misje święte, czas rekolekcyjny, czas przygotowania do przyjęcia obrazu Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej w cudownej kopii. Ten wizerunek od ponad pół wieku wędruje, pielgrzymuje po ojczyźnie naszej, od diecezji do diecezji, od parafii do parafii, aby Matka mogła być bliżej swoich dzieci. Nie wszyscy mogą przyjechać na Jasną Górę. Nie każdemu jest łatwo z różnych względów. Nie każdy może być tam często, ale ona wybiera się z rewizytą, odpowiadając na nasze pielgrzymowanie. I to fizyczne w ciągu naszego życia, i to duchowe, gdy myślą, modlitewną intencją, czy choćby w czasie transmitowanego apelu jasnogórskiego, albo śpiewanego gdzieś prywatnie w domu, gdy wędrujemy wówczas ku Jasnej Górze, ku jej świętemu wizerunkowi. Ona tym razem przychodzi do nas. To ona nawiedza nas. To ona wybiera się w pielgrzymkę. To ona chce napełnić swoją obecnością, obecnością swojego Syna, naszą parafialną świątynię, naszą parafię, a więc i nasze domy, nasze rodziny, miejsca, gdzie żyjemy, pracujemy, odpoczywamy, gdzie jesteśmy ze sobą, gdzie budujemy każdego dnia nasz dom. Ten tron, który widzimy, przygotowany na środku świątyni, w prezbiterium, to miejsce, które zajmie cudowny obraz. Ten obraz, święta ikona, to znak obecności tej, którą przedstawia w wyobrażeniu starożytnego, nieznanego z imienia artysty. Kogoś, kto tę ikonę kiedyś namalował, kto oddał w przedziwny, cudowny sposób twarz Maryi. To ona będzie pośród nas, aby spojrzeć na nas przedziwnymi oczami Matki, przedziwnymi oczami tej, która gromadzi w sobie wszystko, co najpiękniejsze o Matce możemy powiedzieć. Dająca życie, wychowująca, troszcząca się, pielęgnująca, kochająca, przytulająca, zakładająca szalik w zimowy poranek, dzwoniąca i w starszym wieku, czy obyśmy czapkę nałożyli, bo jest zimno, troszcząca się i wiele jeszcze różnych momentów z własnego życiowego doświadczenia, pewnie każdy mógłby dodać, z czym mu się kojarzy słowo mama, z czym mu się kojarzy osoba mamy i te nasze żyjące, i te może chore, potrzebujące pomocy, i te, które już odeszły do wieczności, i te mamy, którymi same wiele spośród obecnych tutaj kobiet również jest. To te doświadczenia macierzyństwa zgromadzone nie oddadzą nawet w pełni tego, kim jest najlepsza z matek dla nas wszystkich. Sumą tych wszystkich doświadczeń i jeszcze o wiele więcej. Matka, która daje człowiekowi Boga, która przyniosła światu Zbawiciela. Matka, która daje nie tylko życie doczesne, ale która przyniosła, zrodziła tego, który daje człowiekowi życie wieczne. Każda matka po jakiejś części pełni tę misję. Daje swemu dziecku Boga. Uczy swoje dziecko Chrystusa. Ona dała go nam w całej pełni i uczy go nas najpiękniej i najpełniej, jak potrafi. Ten czas nawiedzenia to czas wyjątkowy, czas jej obecności. Maryja przychodzi do swoich dzieci, do wszystkich, bez wyjątku. Jak na matki. Nie ma dzieci lepszych i gorszych, bardziej udanych, mniej udanych czy nieudanych. Niezależnie, czy im w życiu wyszło, czy nie wyszło, są dzieci. I ona do każdego przychodzi, nie oceniając ani nie rozróżniając, bo to po prostu dziecko i kropka. Jej dziecko. I nic nie trzeba do tego dopowiadać. Jej dziecko. Kochana, bo dziecko, bo jej dziecko, choćby miało 100 lat. Bo to matka zawsze jest tą, która pamięta, która nie zraża się, nawet gdy serce boli, nawet gdy na wdzięczność się nie doczeka, nawet gdy smutno. Potrafi cierpliwie czekać w dniu imienin, czy dziecko zadzwoni. W dniu świąt, czy złoży życzenia. Na urodziny, czy przyjdzie odwiedzić. Tak bez końca. Choć wciąż bezskutecznie. I zawsze usprawiedliwi. Pewnie miał dużo pracy. Ma dużo obowiązków, ciężko pracuje. Mógł nie mieć czasu. Tyle spraw na głowie, pewnie zapomniał. Tylko matka potrafi w ten sposób. A paczki do więzienia najczęściej przywożą matki. Koledzy zapomnieli. Było dobrze, gdy były pieniądze i towarzystwo. Rodzina odwróciła się, bo to wstyd. Bo posadzili mojego chrześniaka, brata. Nie bardzo, jak to się przyznać. A matka nie zmarła. Niech mówią, co chcą. Idę do dziecka. Z ostatnich z emerytury odłożę, żeby coś, co może wykupić. Bo wiemy ciężko. Przychodzi do nas właśnie ona. Nie patrząc na różne sprawy z historii naszej. Nie żeby nie wiedziała, nie aby były jej obce. Ale to nie przeszkadza w miłości. Może czeka tylko, że coś jej o tym powiemy, choć jedno małe przepraszam. Matka przychodzi, czekając na swoje dzieci. Nikogo z nas nie zabraknie. Niech nikt z nas nie pozostanie na to wołanie obojętny. Ta doba nawiedzenia od popołudnia we wtorek do popołudnia we środę, przez dzień i noc, będziemy się modlić, trwać na modlitwie. Kto kiedy może, czy w dzień, czy w nocy, na powitanie, na pożegnanie, jeśli tylko jesteśmy w stanie, by przyjść i stanąć przed matką i popatrzeć w jej matczyne oczy i przyjąć jej spojrzenie, bo ono potrafi dodać tyle sił, potrafi wlać nadzieję, potrafi upewnić na obranej drodze, ale potrafi też zadać ważne pytanie, które my sami sobie nie potrafimy nieraz zadać, bo brak nam odwagi, a ona nas zna i ona wie. Te matczyne oczy, które tak wiele mówią. W takiej książce o Jasnej Górze, pan Starzyński, jest taki obraz. Jest to historia Jasnej Góry. I na początku II wojny światowej dziecko przychodzi do kaplicy, ma Matki Bożej i klęka przed cudownym obrazem. To był czas, kiedy obraz oryginalny był wyjęty z ołtarza, a włożona kopia. Z obawy przed rabunkiem lub zniszczeniem. To częściej bywa na Jasnej Górze, wie, że oryginał był schowany w bibliotece pod jednym z majstrowi od lat. I dziecko patrzy na ten podmieniony obraz, zwraca się do osoby klęczącej blisko i mówi, ale ona nie patrzy. Dziecko wyczuło, czym jest spojrzenie matki. Ona zawsze inaczej patrzyła, nie tak. Kopia nie potrafiła oddać tego wyrazu twarzy, tego wyrazu kochających, zatroskanych matczynych oczu. Gdy akcja książki toczyła się dalej, kiedy przyszedł czas końca wojny i oryginalny obraz Matki Bożej wrócił do ołtarza, bohater książki, starszy o kilka lat, znów klęka przed cudownym obrazem i uśmiecha się i mówi, znowu patrzy. Wszystko wróciło do właściwego porządku. Znów te oczy matki ogarniają tych, którzy do niej przychodzą. Jasnogórska Maryja od wieków związana z naszą historią, z naszą narodową tożsamością, z naszą wiarą, która zawsze skutecznie prowadziła nas do Chrystusa, która zawsze pytała nas, jak się dzieciom powodzi, która potrafiła przypomnieć, która potrafiła upomnieć się, ale nigdy nie opuściła. To my tylko nie zawsze byliśmy wierni. Ale pośród burzliwych dziejów historii naszego narodu trwała na Jasnej Górze. I tak już ponad 600 lat. A myśmy do niej pielgrzymowali. Tak jak od ponad 300 lat pielgrzymuje wierna Warszawa. Nie przerwali. Nawet gdy było powstanie, nawet gdy była wojna, nawet gdy nie było wolno, nawet gdy carskie wojska strzelały do pielgrzymów. Przez ponad 300 lat pielgrzymka każdego roku wyruszała z Warszawy na Jasną Górę, gromadząc większe lub mniejsze ilości pielgrzymów, ale każdego dnia niestrudzenie, zawsze. Gdy przyszedł tylko ten sierpniowy czas, a pewnie wielu również z obecnych, w tej pielgrzymce uczestniczyło, jakiekolwiek miało z nią kontakt. Będziemy przeżywać tę peregrynację w duchu jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Dookoła ścian świątyni wypisane są fragmenty roty ślubowania. Nasi przodkowie podjęli to wezwanie, przyrzekając przed jasnogórską matką, że podejmą wezwania, które spisał prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, ojciec narodu, mąż stanu. W trudnych czasach, niewolni zniewolenia, kiedy tak wiele wydawało się trudnym lub niemożliwym, kiedy tak wiele okazywało się godzącym w godność człowieka, w jego sumienie i trudno było podjąć otwartą walkę, bo oprócz rozlewu krwi pewnie wiele by nie przyniosło, braterskiej krwi. A więc prymas powiedział to nie w ten sposób. Naród musi być silny wewnętrznie, moralnie. Naród musi zgromadzić się przy Chrystusie, przy Jasnej Górze, przy Maryi Jasnogórskiej. A silny i zwarty naród będzie mógł podjąć wezwanie wolności, gdy przyjdzie taki czas. I przyszedł taki czas. Nie za darmo przyszła wolność, ale naród okazał się zdolnym, aby ją podjąć. Zdolnym, by przejąć odpowiedzialność za swoją wolność i wziąć ją na swoje barki. I odzyskaliśmy wolność. Ale wolność nie jest dana raz na zawsze, jak mówi wiersz. Jest trudem wielkości, jest nieustannym zmaganiem się przed tym, co staje, aby nas zniewolić, kusząc na różne sposoby. A tym, co najbardziej zniewala człowieka, jest ludzki grzech, jest niewierność Bogu, jest odejście od Niego, jest odejście od tego, który jest sensem życia człowieka, jego początkiem i celem, i kresem. Gdy człowiek wpadnie w niewolę grzechu i zła, nie jest w stanie podjąć odpowiedzialności ani za siebie, ani za innych, najbliższych, ani nie za naród. Za 30 srebrników, za urząd, za funkcję, za różne rzeczy, człowiek jest w stanie sprzedać swoją wolność. I nawet nie wie, kiedy dokonał zgubnej, niekorzystnej transakcji. Bo po małym kawałku, po okulku odłamywał z bochna swego serca. Aż tak niewiele zostało. Może ostatnie kromka. Ale i ten warto ocalić i odnowić to wszystko, co jeszcze ocalić można. To wszystko, na czym można odbudować. Przychodzimy do Maryi z ufnością, by uczyła nas tej drogi wolności w życiu narodowym, ale i w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym. Byśmy potrafili wybrać te drogi, które wskazuje nam Bóg, bo one nas nie zwiodą na matowce. Grzech, największy niewoliciel człowieka, nie jest jednak czymś, z czym nie moglibyśmy sobie poradzić. My sami nie jesteśmy za słabi, ale tylko z Bożą pomocą. Ten czas misji, czas przygotowania, to również czas rachunku sumienia, czas spowiedzi świętej, czas powrotu do Boga, nawet z bardzo, bardzo daleka. Bóg nie przestaje na nas czekać. Bóg nie przestaje nam ufać. Bóg wciąż pokłada w nas nadzieję i wciąż chce nam pomóc w naszym powrocie do Niego. Sakrament pokuty, spowiedź święta wciąż jest bramą powrotu do Boga. Bramą, przed którą nieraz wystawia się tyle straszaków naszych wewnętrznych oporów, lęków, wyobrażeń, byśmy tylko nie odeszli. Bo grzech zrobi wszystko, byśmy nie wyrwali się z jego niewoli. Dlaczego? Po co? Nie teraz, nie warto. Spowiedź to nie dzisiejsze. Jak można? Nie boisz się, nie wstydzisz się. Tyle różnych do naszego serca docierających słów, głosów. I ten jeden, ten Chrystusowy, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tęsknimy za pokojem serca, ale wśród różnych poradników, różnych internetowych, książkowych i gazetowych porad. Także trudno spotkać porady, co zrobić, by odzyskać pokój serca. Bo tego pokoju świat dać nie może. I tylko Bóg daje go w sposób trwały i pewny. I nikt poza nim. Pokój serca przynosi dar przebaczenia, gdy Bóg przebacza nam grzechy. Kto nam przebaczy grzechy? Od kogo usłyszymy przebacza? Może ktoś próbować usprawiedliwić. Można komuś mówić, byłeś świnią, bo nie miałeś innego wyjścia. Może nie taką straszną. Ale tylko w konfesjonale mogę powiedzieć, zrobiłem źle. Chcę to naprawić. A Bóg powie, przebaczam. I przeproś jeszcze tych, których skrzywdziłeś. i nie tkwisz w tym, ale idź dalej. Tajemnica miłosierdzia w sakramencie miłosierdzia. Miłosierdzie to miłość niezasłużona, miłość pochylająca się, miłość dużego, wielkiego nad małym. Bóg nie przebacza nam grzechów dlatego, że zasłużyliśmy na przebaczenie, bo nie zasłużyliśmy. Nie dlatego, że nie były takie złe, bo były złe. Nie dlatego, że nie wiem jeszcze co, ale dlatego, że chce nam przebaczyć, bo wie, że tego potrzebujemy. I jeśli przyjdziemy i powiemy, żałuję, i powiemy, Panie, zmiłuj się nad nami, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu, chcę się zmienić, uznaję, to było złe, przebacz, to wystarczy. Przebaczenie, które jest przez nas niezasłużone, ale z niepojętej miłości i łaskawości Boga, za które nigdy nie będziemy wystarczająco wdzięczni. Warto, może w tym czasie, przyjść z ufnością większą niż zwykle do sakramentu pokuty, do spowiedzi świętej, przygotować się lepiej aniżeli zwykle. Wkrótce powinny być wyłożone rachunki sumienia, książeczki takie, w oparciu o jasnogórskie śluby narodu polskiego. Niecałe 40 stron. Pewnie większość nas osobiście nie dotyczy. Jednego te dotyczą, drugiego inne. Ale warto przeczytać i przypomnieć sobie. Może do czegoś przyzwyczailiśmy się. Może coś przestaliśmy uważać za grzech. Może złe przyzwyczajenie czy wzorce medialne, społeczne stały się czymś dla nas zwyczajnym. One nie przestały być złe, bo nie ze statystyk rodzi się pojęcie grzechu, dobra czy zła, ale to z Bożego ustanowienia. Może warto zrobić rachunek sumienia inny, większy niż zwykle. Nie inny, bo to prościej. Ale sobie. Bo nasza spowiedź właśnie zaczyna się od rachunku sumienia, nie od klęknięcia przy kratkach profesjonału. Ale właśnie tu, kiedy postanowimy pójść do spowiedzi, nie tylko umyć nasze ręce, ale zmienić nasze życie. Tak zaczyna się spowiedź. Po drodze jest rachunek sumienia, przypomnimy grzechy, to uznamy, że są złe. Złe, a skoro takie, to za nie żałujemy i jest nam przykro, że one się dokonały, że nasze ręce to uczyniły, bo nie powinny były. Nasze usta to powiedziały, nie powinny były. Nasze myśli tak kogoś ustawiły, nie miały do tego prawa. Nasze słowa skrzywdziły kogoś. Nie mogły. A nasz żal nie wyraża się w łzach płynących z oczu, w kłuciu w środku klatki piersiowej z żalu, ale w postawie naszego umysłu, naszego życia. Wiem, że to było złe i uznaję to za złe. Może było przyjemne, korzystne, dawało poczucie wyższości, zwycięstwa, korzyści, bycie lepszym niż sąsiad, ale to było złe. Nie mieliśmy prawa i uznali, że to było złe i chcę więcej do tego nie wracać. I chcę zrobić, co w mojej mocy, by unikać grzechu i okoliczności, które do niego prowadzą, aby na przyszłość było już lepiej. I z takim nastawieniem idziemy do prawdy konfesjonalu, aby tam wyznać nasze grzechy Bogu przed kapłanem i usłyszeć słowo: odpuszczam Tobie grzechy, przebaczam. A Bóg przebacza w sposób pewny i absolutny. My tak nie potrafimy przebaczyć. Bóg przebaczając zapomina, unicestwia na zawsze i nigdy nie wraca.
kdyby ktoś nie mógł przystąpić do sakramentu pokuty, gdyby ktoś nie mógł uzyskać rozgrzeszenia wskutek trwania stałej okazji do grzechu, niech też zrobi sobie ratunek sumienia. Tu nie przeszkadza. Co prawda nie poskutkuje to sakramentalnym rozgrzeszeniem i możliwością przystąpienia do Komunii Świętej, ale rachunek sumienia potrzebny jest wszystkim, by ustawiać nasze drogi na drogi Boże. Powinniśmy często go robić. Może warto przyjść w tę noc czuwania i powiedzieć: za wszystko przepraszam. Wiem, że to jeszcze nie czas na rozgrzeszenie, ale ja przebaczam zawsze. Przebaczam i przepraszam. Może czasem trzeba przyjść do konfesjonału. Czasem przychodzi ktoś i zaczyna. Wiem, że jego stany rozgrzeszenia chcę porozmawiać. To są nieraz piękne i ważne rozmowy. I okazuje się, że mamy w sobie wiele do powiedzenia. Co prawda nie jest to jeszcze rozgrzeszenie, ale zawsze dochodzimy do wniosku. Warto było. Bo Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Kościół nie rezygnuje ze swoich dzieci. To czasem człowiek obraża się i odwraca. Może warto w tym czasie wrócić. Niech Matczyne pośrednictwo będzie w tym pomocą. Przy ołtarzu stoją dwa koszyczki na kartki, na intencje. Zapraszam, aby w tym czasie do nawiedzenia i jeszcze w jego trakcie przynosić intencje naszego życia, naszego serca, osoby, za które chcemy się modlić. W czasie nocy czuwania cała parafia będzie się modlić. W poszczególnych intencjach jedna za drugą. Może to kilka razy, jeśli zdążymy. Aby ogarnąć modlitwą wszystkich, szczególnie tych, którzy najbardziej tego potrzebują, którzy odeszli na najdalej, którzy odwrócili się, którzy nie przyszli, którzy nie przyjdą, może jednak wejdą na chwilę tej nocy czuwania, by spojrzeć w oczy Matki na 3 minuty, choć tylko tyle. Może dla nich to aż tyle. Może dla nich to więcej wewnętrznej walki niż dla nas 2 godziny adoracji na kolanach. Oby wystarczyło wszystkim odwagi i wiary. Te intencje niepotrzebne są nazwiska, podpisy, po prostu wystarczą imiona czy anonimowe, za kogo, za osoby, rodziny, relacje, sytuacje, żyjących, zmarłych. Wszystkich chcę wypowiedzieć Bożej Matce. Ja po skończonym nawiedzeniu te kartki zawiozę na Jasnogórę, aby tam złożyć na ołtarzu jasnogórskim w czasie sobotniej, wieczystej nowenny, bo dołączyć do kartek innych jasnogórskich pielgrzymów, aby Bożej Matce przedstawić w szczególny sposób, by pomodlić ich w tamtym miejscu. Czas nawiedzenia to czas wielkiej szansy, to czas wielkiej łaski. Wykorzystajmy go. Niech nie braknie nikogo z nas w czasie poszczególnych wydarzeń, punktów czasu nawiedzenia tej świętej doby, nie tylko w Kościele, ale i w naszych domach. Zapraszam, aby przyjść, aby się spotkać, by przygotować serce. Czas przygotowania trwa. Czas nawiedzenia przed nami. Wykorzystajmy go.